radiowo-internetowe studium biblijne.
W radiowo-internetowym studium biblijnym spotykamy się dzisiaj z księdzem doktorem Robertem Głuchowskim. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam pana redaktora, przede wszystkim wszystkich słuchaczy.
Jedna z części naszego studium przygotowana przez księdza jest zatytułowana Trudne dzieje początków chrześcijaństwa.
Tak, w tej części starałem się przybliżyć słuchaczom historię pierwszych wspólnot chrześcijańskich, tak jak przedstawia je święty Łukasz w Dziejach Apostolskich. Do tej pory omówiliśmy pierwszych 12 rozdziałów tej niezwykle interesującej księgi. Teraz chcemy zająć się drugą częścią Łukaszowej opowieści. Chodzi o rozdziały od 13 do 28, a więc do końca Dziejów Apostolskich. Zresztą w całej kompozycji księgi koniec rozdziału 12 jest wyraźną cezurą.
A dlaczego tak dzielimy tę księgę?
No nie trzeba naprawdę być specjalistą, żeby czytając uważnie Dzieje Apostolskie zauważyć, że dzielą się one wyraźnie na dwie części. Pierwsza, jak powiedziałem, od początku do końca rozdziału 12. Druga od rozdziału 13 do końca. Zajmowaliśmy się już pierwszą częścią i uważni słuchacze naszego studium na pewno pamiętają, że była tam mowa o tak zwanym kryterium geograficznym podziału księgi. Mianowicie w pierwszych rozdziałach święty Łukasz skupia się przede wszystkim na historii chrześcijańskiej wspólnoty w Jerozolimie. Później, po męczeństwie Szczepana, jego uwaga przenosi się dalej. Pozwala nam zobaczyć, jak zaczyna się dokonywać ewangelizacja poza świętym miastem, a więc w Judei, w Samarii. Ewangelia w końcu dociera do Fenicji i na Cypr, a przede wszystkim do stolicy rzymskiej prowincji Syrii, czyli do Antiochii. I tutaj kończy się opowieść pierwszej części księgi.
Znaczy w drugiej części, a więc wraz z 13 rozdziałem Dziejów Apostolskich, zaczyna się kolejny etap tej drogi?
Dokładnie tak. Musimy pamiętać, że święty Łukasz bardzo precyzyjnie buduje swoją opowieść. Jeżeli możemy tak powiedzieć, rusztowaniem, na którym wszystko się opiera, są słowa Pana Jezusa, które wypowiedział do apostołów przed wniebowstąpieniem, a znajdują się one na początku Dziejów Apostolskich. Pan Jezus mówi, gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Łukasz w swojej opowieści bardzo konsekwentnie podąża tą drogą. Jest to historia o rozprzestrzenianiu się dobrej nowiny od Jerozolimy aż po krańce świata.
Domyślam się już, że druga część Dziejów Apostolskich przedstawia ten ostatni etap aż po krańce świata. Co ma na myśli święty Łukasz, mówiąc o drodze Ewangelii, czyli od Jerozolimy po krańce świata? Bo przecież Jerozolima to konkretne miejsce, a sformułowanie krańce świata brzmi dość ogólnie, może nawet i dość metaforycznie.
O, bardzo słuszna uwaga. Te biblijne krańce świata mają wiele znaczeń. Pierwszy jest ten podstawowy, geograficzny. Starożytni, którzy uważali, że Ziemia jest płaskim dyskiem, rzeczywiście sądzili, że Ziemia ma swój koniec, swoje krańce w sensie fizycznym. Ewangelia ma więc objąć cały świat. Ale Słowo Boże idzie też na inne krańce świata, przekracza inne granice niż geograficzne. Przekracza granice kulturowe, religijne, społeczne. Inaczej mówiąc, dobra nowina jest skierowana do każdego. Tak jak to święty Paweł później ujął w liście do Galatów. Nie ma już niewolnika czy wolnego, poganina czy Żyda, mężczyzny czy kobiety. Ewangelia jest dla wszystkich. A tym, który jest uosobieniem, symbolem takiego myślenia jest na pewno Paweł Apostoł, który jest zresztą nieprzypadkowo głównym bohaterem drugiej części Dziejów Apostolskich. Wtedy, gdy realizuje się pragnienie Jezusa, aby Jego Słowo dotarło aż na krańce świata.
To też rzuca się w oczy, gdy czytamy Dzieje Apostolskie, bo bohaterem pierwszej części jest zasadniczo święty Piotr, a w drugiej dominuje święty Paweł.
To prawda, chociaż musimy pamiętać, że już pierwsza część jakby przygotowuje i wprowadza nas w ten podstawowy temat – głoszenia dobrej nowiny poganom. Już w rozdziale 9 widzimy Pawła, którego Jezus nawraca pod Damaszkiem. A w 10 i 11 święty Piotr, po widzeniu, jakie miał w domu rzymskiego setnika Korneliusza, nabiera przekonania, że Pan Bóg pragnie, aby poganie przyjmowali Ewangelię. Zasadniczo jednak ewangelizacja pogan rozpoczyna się w dziejach apostolskich wraz z podróżami misyjnymi Pawła.
Zatrzymajmy się na chwilę nad postacią świętego Pawła, który do dzisiaj w Kościele jest wzorem i symbolem misjonarza. Jego dzieło jest rzeczywiście imponujące. Jaki zatem był klucz do jego sukcesu pracy apostolskiej?
No, zapewne wiele czynników się na to złożyło. Możemy powiedzieć, że Pan Bóg dobrze wiedział, kogo wybiera. Do bycia tym skutecznym misjonarzem na pewno predestynowało go wiele przymiotów charakteru: wytrwałość, nieustępliwość, wręcz gwałtowność. Ważne było jego szczególnie wszechstronne wykształcenie, znajomość ówczesnego świata i kultury. Wydaje się jednak, że najważniejsza jest jego wiara w prawdę Ewangelii, jego wewnętrzne przekonanie, że Jezus jest jedynym Zbawicielem i że to sam Bóg wybrał go, aby niósł dobrą nowinę światu. Kiedy oślepiony spotkaniem z Jezusem Szaweł przybywa do Damaszku, Pan posyła do niego niejakiego Ananiasza, a gdy ten się wzbrania, słyszy właśnie od Pana Boga słowa: idź, bo wybrałem go sobie za narzędzie. On zaniesie moje imię do pogan. Właśnie ten zamysł Pana Boga Paweł dobrze odczytał. Odkrył go jako sens swojego życia i za tym szedł, nie zbaczając ani na milimetr. Tak zawsze określał swoje życie, swoje powołanie. Żyje po to, żeby poganie mogli poznać Chrystusa.
Ale czytając listy Pawłowe czy dzieje apostolskie, widzimy, że ta świadomość Pawła jest od początku do końca bardzo jasna, ale przecież nie mógłby tak wielkiego dzieła dokonać w pojedynkę.
Tak, to jest bardzo ważna kwestia. Paweł nie ewangelizuje sam. Przy całej świadomości, że jest wyjątkowym narzędziem w ręku Pana Boga, on zawsze pamięta, że jest częścią Kościoła. Nie tylko w tym sensie, że potrzebował po prostu pomocy innych, czy to w momencie, gdy zaczynał misję, czy po prostu potrzebował wsparcia materialnego. Przede wszystkim miał głęboką świadomość, że Bóg go posyła w Kościele i przez Kościół. Nieprzypadkowo, gdy zakończył swój pobyt w Arabii po swoim nawróceniu, to pierwsze kroki kieruje do Jerozolimy, aby spotkać się z Piotrem.
Ale jeszcze wyraźniej tę rolę Kościoła jako posyłającego misjonarza widać na początku pierwszej podróży misyjnej Pawła. To konkretna wspólnota posyła Pawła na misję.
U początku pierwszej podróży misyjnej widać to rzeczywiście bardzo wyraźnie. Wspólnota z Antiochii posyła misjonarzy i traktuje ich jako swoich przedstawicieli w dziele głoszenia słowa. Święty Łukasz przybliżył nam okoliczności tego posłania. Mianowicie sytuacja była taka, że minęło już 10 lat od nawrócenia Szawła. W tym czasie on przebywał w bardzo różnych miejscach. W Arabii, w Damaszku, w Jerozolimie, w Tarsie. Są tak zwane lata nieznane również. Ale w końcu Barnaba, który pracował w Antiochii i potrzebował pomocy, przeprowadził tam Pawła, który był wcześniej w Tarsie. I razem przez rok pracowali w tej wspólnocie. Był to rok 45 po Chrystusie. I w 13 rozdziale dziejów na początku czytamy takie słowa. W Antiochii, w tamtejszym kościele, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychował się razem z Herodem Tetrarchą i Szaweł. Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk wyprawili ich.
Ale może dziwić, że Paweł wyrusza w podróż misyjną właśnie z Antiochii Syryjskiej, a nie z serca ówczesnego kościoła, czyli Jerozolimy.
No, musimy pamiętać, że Antiochia była stolicą rzymskiej prowincji Syrii. Do tej prowincji zresztą należała też Palestyna. W tamtych czasach to było trzecie co do wielkości po Rzymie i Aleksandrii miasto w imperium. Mieszkało tam około 500 000 ludzi. Natomiast po prześladowaniu, jakie wybuchło w Jerozolimie po śmierci Szczepana, część chrześcijan przybyła właśnie do Antiochii i tam powstała jedna z pierwszych i największych wspólnot chrześcijańskich poza Palestyną. Wiem, że ta wspólnota szybko się rozrastała. Głoszono Ewangelię przede wszystkim zamieszkałym tam Żydom. Owoce musiały być duże, bo jak już wspomniałem, Barnaba, służący tej wspólnocie, szukał pomocy na zewnątrz. Wtedy sprowadził tam Pawła. Warto też, nawiasem mówiąc, przypomnieć, że to właśnie w Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów Jezusa chrześcijanami, chrystianoi, czyli tymi, którzy należą do Chrystusa.
I ta prężna wspólnota wysyła misjonarzy w osobie Barnaby, Pawła i Jana zwanego Markiem.
Dokładnie mówiąc, nie tyle wspólnota, co Bóg, który posługuje się wspólnotą. Bo tak przedstawia to autor Dziejów Apostolskich. Widzimy, że świętemu Łukaszowi bardzo zależy na takim postawieniu tej kwestii. Podkreślam mocno, że inspiratorem misji, jej motorem napędowym jest Duch Święty. Misyjne dzieło się dokonuje z woli Bożej, a nie z ludzkim pomysłem. Wskazuje na to wyraźnie Łukaszowy tekst. Możemy przytoczyć jeszcze raz te słowa. Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo, czyli liturgię, i pościli, rzekł Duch Święty: wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Po pierwsze więc idea wysłania misjonarzy nie pojawia się gdziekolwiek czy kiedykolwiek, ale w czasie wspólnotowej modlitwy, w czasie liturgii. Po drugie jest zaakcentowana obecność postu. A post to jest przede wszystkim praktyka, która ma otworzyć człowieka na przyjęcie Bożego Słowa, na objawienie. No i po trzecie jest powiedziane, że mówi Duch Święty, wprost Duch Święty, nie człowiek. Na końcu później pojawi się jeszcze jeden ważny gest, który uświadamia, że za pośrednictwem wspólnoty dokonuje się Boże dzieło. Oto starsi wspólnoty kładą na misjonarzy ręce. A to jest znak przeznaczenia do misji, posłania. I bez przesady rzeczywiście możemy powiedzieć, że tak zaczyna się nowa epoka w dziejach Kościoła.
Zapraszam teraz na krótką przerwę muzyczną. Do naszych rozważań o dziejach apostolskich wrócimy już za chwilę.
Jego bramy wśród dziękczynienia.
wracamy do naszej rozmowy z profesorem księdzem Robertem Głuchowskim i naszych rozważań na temat dziejów apostolskich. Barnabie i Szawowi w tej pierwszej misji początkowo towarzyszył Jan Marek, ale w pewnym momencie odłącza się i idzie do Jerozolimy.
Misja, mimo że była Bożym dziełem, oczywiście nie była usłana różami. Może na początek warto właśnie zwrócić uwagę na owe, nazwijmy to, personalne kwestie. Najpierw trzeba pamiętać, że w czasie tej podróży to Barnaba, a nie Szaweł, jest postacią wiodącą. My, mając w głowie późniejsze dokonania Pawła, często zapominamy, umyka nam fakt, że na tym etapie to Barnaba jest jeszcze liderem. To przecież Barnaba wprowadził Szawła do wspólnoty Kościoła. On też przyprowadził go do Antiochii. Zauważmy, że w czasie pierwszej podróży misyjnej święty Łukasz konsekwentnie pisze Barnaba i Szaweł, Barnaba i Paweł. Barnaba zawsze na pierwszym miejscu. Na przykład, gdy w Listrze po uzdrowieniu chromego tłum widzi w misjonarzach wysłanników bogów, bo to Barnaba jest nazwany Zeusem, a więc najważniejszym bogiem greckiego panteonu. No jednak już w kolejnych wyprawach zauważymy, że dominującą pozycję ma Paweł. Wspomniał też pan o Janie Marku, który odłączył się w trakcie wyprawy. Zrobił to dokładnie po opuszczeniu Cypru. Nie wiemy do końca, dlaczego Jan Marek opuścił towarzyszy. Może wystraszył się trudów podróży, może celem misji pierwotnie był tylko Cypr, a po zmianie planów nie czuł się zobowiązany do jej kontynuowania. Co ciekawe, gdy Marek chce wyruszyć z Pawłem i Barnabą w drugą wyprawę misyjną, Paweł nie chce go zabrać, nawet za cenę odłączenia się Barnaby. Towarzyszem Pawła stał się wtedy Sylas.
Jak więc przebiegała misja apostołów?
No, była bardzo bogata w wydarzenia. Zakreślę tu tylko jej plan. Pierwsze kroki misjonarze kierują na Cypr. Udali się tam zapewne dlatego, że stamtąd pochodził Barnaba. Znał to miejsce i środowisko. Poza tym na Cypr dotarli już wcześniej poganie, którzy uciekali z Jerozolimy. Być może misjonarze sądzili, że mogą być oni dla nich wsparciem. Ta cypryjska misja jest przedstawiona przez świętego Łukasza dość skrótowo, ale pojawiają się tu już pewne charakterystyczne motywy, które będą ważne w innych miejscach, nie tylko w czasie tej pierwszej podróży. A więc Łukasz pisze najpierw o głoszeniu Ewangelii w synagogach w Salaminie, co jest bardzo charakterystyczne dla całej późniejszej taktyki misjonarskiej Pawła. To znaczy, gdy tylko mógł, to działalność w danym miejscu zaczynał od spotkania z rodakami, najczęściej w synagodze. Tak było i na Cyprze. Z kolei mowa jest o konfrontacji ze światem pogańskim. Chodzi o spotkanie z rzymskim prokonsulem wyspy Sergiuszem Pawłem. Oraz odbywa się starcie ze światem magii, bo sobie maga Elimasa. Działo się to już nie w Salaminie, ale w Pafos, stolicy prowincji. Właśnie w tym kontekście chyba po raz pierwszy ukazuje się nam Paweł, którego tak dobrze znamy. Ten Paweł, prawdziwy, duchowy mocarz, ten, który przejmuje stery misji w swoje ręce. Przez niego Słowo Boga objawia swą moc. W bardzo piękny sposób właśnie moc Bożego Słowa i wyjątkowa postać Pawła, męża Bożego, się tu ukazują. Warto przytoczyć kilka zdań tego opisu z 13 rozdziału dziejów od wersu 8. Lecz przeciwstawił się im, czytamy, Elimas, mag, usiłując odwieść prokonsula od wiary. Ale Szaweł, który także zwie się Paweł, napełniony Duchem Świętym, spojrzał na niego uważnie i rzekł: o synu diabelski, pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, wrogu wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg pańskich? Teraz dotknie cię ręka pańska, będziesz niewidomy.
Usłyszeliśmy tu ciekawe stwierdzenie: Szaweł, który także zwie się Paweł. Już wcześniej ksiądz używał zamiennie tych imion, raz apostoła nazywając Pawłem, a raz Szawłem.
To właśnie po wydarzeniach na Cyprze Szaweł już konsekwentnie w dziejach apostolskich nosi imię Paweł. Jak wiemy, pierwsze imię apostoła to Szaweł, hebrajskie Szaul, imię pierwszego króla Izraela, Saula. Jednak w toku swojej misyjnej działalności przybiera imię Paweł, Paulus. Dlaczego tak się stało? Być może już wcześniej nosił to imię jako rzymski obywatel. Być może wcześniej, jak wielu Żydów z diaspory, był nazywany podwójnym imieniem, hebrajskim i greckim, Szaweł, Paweł. Być może zadecydowało tylko podobne brzmienie obydwu imion. Do końca nie wiemy. Widzimy jednak, że gdy w swojej działalności zwraca się do pogan, posługuje się imieniem Paweł, jako korzystniejszym, praktyczniejszym w pogańskim środowisku. Inna sprawa, że w tej zmianie imienia widzimy pewien symbol zmiany życia. Szaweł to faryzeusz, a Paweł uczeń Chrystusa. Wydaje się jednak, że sam apostoł tak zmiany imienia nie traktował.
A wracając do pierwszej podróży misyjnej Pawła i Barnaby, jak przebiegała ona dalej, gdy apostołowie opuścili Cypr?
Po wydarzeniach na Cyprze Barnaba i Paweł już bez Marka wracają na kontynent, do Azji Mniejszej i przez Pergę docierają do Antiochii Pizydyjskiej. To miejsce jednak muszą dość szybko opuścić, gdyż występują przeciw nim Żydzi, zazdrośni o to, że wielka liczba ludzi chciała słuchać Ewangelii. Dlatego apostołowie udali się do leżącego 130 km na wschód od Antiochii Ikonium. A gdy znów zagroziło im niebezpieczeństwo ze strony Żydów, nawet ukamienowanie, poszli 40 km dalej, do Listry. Tam z kolei Paweł uzdrawia chromego, co wprawia tłum w euforię. Mieszkańcy Listry chcą nawet złożyć Barnabie i Pawłowi ofiarę, nazywając Barnabę Zeusem, a Pawła Hermesem. A niestety i tutaj dosięga ich zawiść Żydów z Antiochii i Ikonium, co dla Pawła kończy się fatalnie. Został tam ukamienowany, jednak przeżył. Po tych wydarzeniach apostołowie udają się do pobliskiej, niewielkiej górskiej twierdzy Derbe. I tam w pewnym sensie podróż się kończy. Mówię w pewnym sensie, bo to ostatnia nowa miejscowość, do której dotarli misjonarze. Wyprawa jednak potrwała jeszcze jakiś czas. Chociaż Barnaba i Paweł z Derbe mogli dojść szybko do Tarsu na wybrzeżu, a stamtąd popłynąć do Antiochii, skąd wyruszyli. Apostołowie jednak, myśląc o powrocie, myśleli również o założonych po drodze wspólnotach. Chcieli je po prostu odwiedzić, umocnić w wierze. Dlatego wrócili tą samą drogą, którą przyszli, omijając tylko Cypr.
A co było najważniejsze w tej pierwszej podróży misyjnej?
No, patrząc całościowo, wydaje się, że najważniejszy był ten zwrot, który się ostatecznie w tym czasie dokonał. Chodzi o zwrócenie ewangelizacji ku poganom. Święty Łukasz przedstawia w Dziejach Apostolskich pewien proces, który ma swój punkt kulminacyjny właśnie w pierwszej podróży Pawła Apostoła, a dokładnie w przemówieniu Pawła w Antiochii Pizydyjskiej. Mianowicie pierwszymi odbiorcami i adresatami dobrej nowiny byli Żydzi. Oni byli pierwszymi naturalnymi odbiorcami, bo to właśnie w żydowskim środowisku zakiełkowała Ewangelię. Byli pierwszymi adresatami, bo oni przez Stare Przymierze do odbioru dobrej nowiny byli przygotowani. A jednak Ewangelię odrzucają. I właśnie w Antiochii Pizydyjskiej w mowie do Żydów Paweł wypowiada ważne w tym względzie słowa. Należało głosić Słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tym tematem, to znaczy relacją Żydzi-Poganie, zajmiemy się szerzej, gdy będziemy omawiać tak zwany Sobór Jerozolimski, który święty Łukasz przedstawia w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich.
A czy tylko ten temat można tutaj uznać za istotny?
No, gdy czytamy relacje o pierwszej wyprawie misyjnej, to na pewno pojawi się dużo ważnych tematów. Ale spośród nich drugim, który święty Łukasz bardzo akcentuje, jest temat sprzeciwu, który napotyka ewangelizacja. Tam, gdzie pojawia się dobra nowina, tam w różnych formach pojawia się zawsze sprzeciw. Jest on inspirowany mocą złego. Musimy jednak pamiętać, że wizja Łukasza jest, mimo ukazywania trudności, bardzo optymistyczna. Cała jego księga jest opowieścią o tym, jak Słowo Boże rozprzestrzenia się po świecie. Co więcej, nie ma takiej siły, która mogłaby ten pochód Bożego Słowa zatrzymać. Ono jest zawsze mocniejsze. Widać to właśnie wyraźnie w tych pierwszych apostolskich zmaganiach.
Kończąc nasze spotkanie, pozostaje nam zaprosić naszych słuchaczy do czytania i rozważania 13 i 14 rozdziału Dziejów Apostolskich, które to teksty przedstawiają nam pierwszą podróż misyjną Barnaby i Pawła.
Oczywiście całym sercem przyłączam się do tej zachęty. No, Dzieje Apostolskie to jest księga, która nie tyle opowiada nam historię pierwotnego Kościoła, ale jest dzisiaj światłem dla nas, dla Kościoła. Tam ciągle szukamy odpowiedzi na wiele zawsze aktualnych pytań. Kim jako Kościół jesteśmy? Co ma być dla nas w życiu Kościoła najważniejsze? Jaka powinna być nasza relacja chrześcijan do świata? Gdy tylko zechcemy się nad tymi tekstami pochylić, to Duch Święty będzie nas prowadził i inspirował.
Na koniec jeszcze tradycyjnie konkursowe pytanie. Dlaczego pierwsze kroki Paweł i Barnaba skierowali na Cypr? Odpowiedzi możecie wysyłać mailowo na adres studiumbiblijne@diecezja.tarnow.pl lub oczywiście pocztą tradycyjną na adres radiowo-internetowe Studium Biblijne, Plac Katedralny 6, 33 100 Tarnów. A nagrody w naszym konkursie ufundowało wydawnictwo Biblos. Dziękuję księdzu profesorowi za dzisiejszy wykład. Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam na nasze kolejne spotkanie za tydzień.
Ja również dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku Trudnych Dziejów Początków Chrześcijaństwa. Szczęść Boże.
Przypomnę jeszcze, że od 27 września działa nowa strona internetowego Studium Biblijnego jako podstrona internetowego wydania Tarnowskiego Gościa Niedzielnego. Na tej nowej stronie możecie zadawać pytania dotyczące Pisma Świętego, na które odpowiadają wykładowcy studium.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne.